Argentyna, rok 1978 i bardzo bolesne doświadczenia. Bolesne dlatego, bo wyniki były nie takie, jak chcielibyśmy. Dramatyczne okoliczności tych rezultatów, jak na przykład przestrzelony rzut karny Kazimierza Dejny, który sprawił, że nie udało nam się wygrać z Argentyną. No i generalnie jeszcze te apetyty, które zostały rozbudzone, bowiem to są wciąż orły Górskiego, ale już pod wodzą Jacka Gmocha ta myśl szkoleniowa szachisty troszeczkę, bo tak traktował, zdaje się, grę w piłkę nożną. No i nowe nazwiska. Chyba kojarzycie państwo Adam Nawałka, Zbigniew Boniek.
Czyli dwie najważniejsze w tej chwili postaci polskiego futbolu. Popatrzmy, jak zmieniła się mentalność polskich kibiców. Zaczęliśmy te mistrzostwa od remisu z urzędującymi czempionami, czyli Republiką Federalną Niemiec, 0-0. Byliśmy w tym meczu nie gorsi, a może nawet i lepsi i cała Polska kręciła nosem, że ten wynik to troszeczkę za mało. Potem wygraliśmy z Tunezją, gra ciągle nie wyglądała zadowalająco, trener Gmoch dokonał zmian w składzie, wreszcie wpuścił na boisko młodego Bonika, z Meksykiem już było 3-1, ale trafiliśmy w drugiej rundzie do grupy śmierci, 3 południowoamerykańskie zespoły jako nasi rywale.
No i Mario Kempes, ten, który zgnębił nas okrutnie, ale powiem szczerze, że jeśli chodzi o sposób poruszania się na boisku, to ja jestem wielkim fanem tego piłkarza. Takie piękne, eleganckie, płynące ruchy, rozpędzał się, gdy znajdował się na 20 metrze przed bramką. No niestety my tego doświadczyliśmy bardzo boleśnie. Niestety nie było sposobu na to, żeby go zatrzymać. Potem jeszcze wygraliśmy z Peru 1-0.
Piękna bramka Sharmacha.
Za chwilę znowu z tym Peru będziemy grali i to będzie taki mecz przełomowy podczas mundialu w roku 1982. To zwycięstwo dało nam nadzieję na to, że możemy pograć dalej w tym turnieju i dotrzeć do strefy medalowej, ale niestety przegraliśmy z Brazylią 1-3.
I ten mecz z Brazylią pamiętam bardzo dokładnie. Najpierw Nelinho strzelił fenomenalną bramkę z rzutu wolnego, ale Grzegorz Lato odpowiedział bramką do szatni. Było 1-1, wydawało się, że wszystko jest przed nami, ale pierwszy kwadrans po przerwie to był prawdziwy brazylijski wicher na boisku. My nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Najlepszym tego dowodem była trzecia bramka, kiedy piłka 3 czy 4 razy trafiała w nasz słupek, poprzeczkę, aż wreszcie wylądowała w siatce. Na to już nie znaleźliśmy odpowiedzi, chociaż w końcówce meczu Jerzy Gorgoń grał w ataku.
No i powiedzmy o tej zmianie warty, która wówczas w tej reprezentacji następowała i spośród 4 moim zdaniem najlepszych w historii polskich piłkarzy, 3 oglądaliśmy na tym turnieju, bo wrócił do drużyny po tej niefortunnej kontuzji z Chorzowa z meczu z Anglikami. Do tej pory trwają dyskusje, co Lubańskiemu zrobił McFarland. Podobno nic mu nie zrobił, natomiast kontuzja absolutnie wytrąciła z rytmu i złamała tak naprawdę karierę człowieka, który debiutował w reprezentacji Polski jako 17-latek, a w Górniku Zabrze jako 16-latek. No i ten Włodzimierz Lubański wraca do drużyny narodowej. Jest jeszcze Kazimierz Dejna jako absolutny lider tej reprezentacji, no i wchodzący Zbigniew Boniek. Tych 3, oczywiście ten 4 to Robert Lewandowski, który mam nadzieję tutaj dołączy do tej elity, także wpisując do swojej indywidualnej kariery sukces na Mistrzostwach Świata.
No i wreszcie mecz finałowy, w którym Argentyna gra z Holandią i dla mnie to jest przykład na to, jak wiele w piłce nożnej znaczy przypadek, bo to spotkanie w regulaminowym czasie gry zakończyło się remisem. W dogrywce Argentyńczycy strzelili 2 bramki, między innymi Mario Kempes i oni zostali mistrzami świata, a Kempes królem strzelców, ale w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry Robbie Rensenbrink trafił w słupek, a gdyby piłka wpadła do siatki, to Holendrzy byliby mistrzami, a Rensenbrink królem strzelców.
A my upasowaliśmy się na miejscach od 5 do 8, co jest znakomitym wynikiem i jeżeli nasi piłkarze na mundialu w Rosji takie osiągnięcie mieliby powtórzyć, to z pewnością pialibyśmy z zachwytu. A wtedy ta reprezentacja wracała jako przegrana.